przyzywamy Ducha Świętego słowami tej pieśni. Chcemy, by nam towarzyszył, by był z nami, by prowadził naszą myśl wtedy, kiedy będziemy podejmować refleksje nad prawdami katechizmowymi. Dzisiaj kontynuujemy i zakończymy rozważania na temat sakramentu chorych, czy sakramentu namaszczenia chorych. Różnie go nazywamy. Wraz z sakramentem pokuty i pojednania jest to sakrament, który moglibyśmy włączyć do takiej grupy sakramentów uzdrowienia. I wstępy w związku z sakramentem namaszczenia chorych już za nami, o podstawach tego sakramentu, o postawie chorego wobec Pana Boga, o spojrzeniu na Chrystusa jako lekarza i w ogóle o tym, czym jest sakrament chorych. To już za nami, a przed nami kolejne punkty. Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela? Jak się udziela tego sakramentu? To bardzo krótkie podrozdziały. I o skutkach sakramentu namaszczenia chorych, a także dwa słowa na temat wiatyku. Bo często jest tak, że mylimy sakrament namaszczenia chorych z wiatykiem. Mówimy ostatnie namaszczenie. A to są dwie różne rzeczy. I to też myślę, że już na początku warto rozróżnić, rozgraniczyć, ponieważ bywa tak, że jak słyszymy tylko propozycję, czy to ze strony kapłana, czy ze strony kogoś bliskiego, bądź kogoś świadomego faktu, czym jest sakrament namaszczenia chorych, kiedy słyszymy z ich ust propozycję, by przyjąć ten sakrament, to bardzo często jest tak, że od razu pojawia się taka blokada i nawet stwierdzenie: ja jeszcze nie umieram. Choć to nie jest do końca prawdą, bo od momentu urodzenia praktycznie zaczyna się nasze umieranie, nasze odchodzenie z tego świata. Ale to już tak filozoficznie, nie w tym duchu, nie w tym kluczu chcemy dzisiaj to rozważanie poprowadzić. Kto otrzymuje sakrament i kto udziela? 1514 punkt w katechizmie i punkty kolejne. Namaszczenie chorych, i tutaj już mamy potwierdzenie tych słów, z dokumentów Soboru Watykańskiego II, nie jest namaszczenie chorych, ten sakrament nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu nastaje już wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej, ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia, na przykład. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Pamiętam takie przypadki w parafiach. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. Bardzo jasno i precyzyjnie nam katechizm podpowiada te okoliczności, kiedy warto przyjąć, kiedy trzeba przyjąć sakrament namaszczenia chorych. No, nie chcę wyolbrzymiać, ale by to nie było tak, że trochę bardziej mnie zaboli głowa i już przyjmuje sakrament namaszczenia chorych. To jest jedna strona. Czy skaleczyłem się w palec i zamiast zabandażować, zawinąć, to wołam księdza, żeby mnie namaścił i żeby to mnie uzdrowiło. Nie, tak to nie działa. Z drugiej strony znowu nie czekam, aż już nie będę mógł mówić, poruszać się i tak dalej, żeby przyjąć sakrament namaszczenia chorych. W chorobie przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych. W chorobie poważnej, w chorobie, która nas osłabia i tak dalej. Myślę, że to jasno katechizm nam tutaj sprecyzował. Druga rzecz, kto udziela sakramentu namaszczenia chorych? Tylko kapłani, biskup i prezbiter, czyli święcenia biskupie, święcenia prezbiteratu upoważniają do tego, by namaszczać, by być szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. Duszpasterze mają zaś obowiązek przypominania i przekonywania wszystkich wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu. O skutkach będziemy za chwilkę mówić. Wierni powinni zachęcać chorych do wezwania kapłana i przyjęcia tego sakramentu. Chorzy powinni przygotować się do jego przyjęcia przez dobre dyspozycje z pomocą swego duszpasterza i całej wspólnoty kościelnej. Ta wspólnota w sposób szczególny powinna otaczać chorych swoją modlitwą i braterską troską. Czyli biskupi, czyli święcenia biskupie trzeba mieć albo święcenia prezbiteratu, święcenia kapłańskie, żeby udzielić namaszczenia chorych. Pamiętajmy o tym. Druga rzecz, uświadamianie. Bywa tak, że sakrament chorych jest udzielany w kościele, najczęściej w dniu 11 lutego, czy przy okazji 11 lutego, wtedy jest Światowy Dzień Chorego. Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. I są msze święte, nabożeństwa razem z sakramentem namaszczenia chorych. Podczas misji świętych, na pewno podczas tych, które prowadzą redemptoryści, ale pewnie też w innych przypadkach może tak być, jest dzień poświęcony chorym, czy jedna, druga Eucharystia specjalnie dedykowana chorym wraz z sakramentem namaszczenia chorych. Ale jest też możliwość przyjęcia sakramentu chorych wtedy, kiedy kapłani odwiedzają chorych na pierwsze piątki na przykład. Zawsze kapłan ma ze sobą Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, by udzielić Komunii Świętej, ale też ma olej chorych. Wtedy, no oczywiście nie co miesiąc to czyni, ale jeżeli, tak jak słyszeliśmy z punktu 1515 katechizmu, na przykład w przypadku, kiedy zdrowie się pogarsza, kiedy siły odchodzą, kiedy człowiek słabnie, może poprosić o sakrament chorych. Dalej, jak się tego sakramentu udziela? Trzeba byłoby przestudiować dokładnie obrzędy sakramentu namaszczenia chorych, tę piękną księgę, z naprawdę niesamowitym, ogromnym bogactwem treści. Proponuję sakrament namaszczenia chorych celebrować w sposób piękny i pełny, czyli liturgiczny. Czytamy w katechizmie 1517 punkt, przepiękny. Tak jak wszystkie sakramenty, namaszczenie chorych jest celebracją liturgiczną i wspólnotową. Niezależnie od tego, czy jest udzielane w rodzinie, w szpitalu, czy w kościele, jednemu choremu, czy całej grupie chorych. Liturgiczna i wspólnotowa. Proszę zobaczyć, dzisiaj, kiedy stan zdrowia kogoś się pogorszy, no to wiadomo, że wzywamy pogotowie, po to, żeby zobaczyli ratownicy medyczni czy lekarze, kto tam przyjedzie, jaki jest stan zdrowia, co się dzieje, ewentualnie ratowali życie. Natomiast kiedy jest sytuacja, że ktoś na przykład choruje, to nie wiem, czy jest czymś powszechnym, jeżeli ten stan zdrowia się pogorszy, wzywanie księdza. Nie wiem. Wiem z parafii różnych, że tych sytuacji jest coraz mniej. Nie ma w nas takiej kultury wiary, tak bym to nazwał, by najpierw albo równocześnie zaprosić i kapłana, i tego, który ratuje życie. Różne są sytuacje i o tym za chwilkę też powiem. Natomiast niech ta myśl w naszym sercu będzie, żeby nasza bliska osoba, bardzo często jest tak, że ta bliska osoba chorująca powie wyraźnie, proszę, żeby wezwać księdza. Natomiast no, może być czasem tak, że już nie da rady tego wypowiedzieć, więc też o tym pamiętajmy. Bo to jest sakrament, który jest nam dany przez Pana Boga i przez Kościół. Dalej czytamy. Bardzo odpowiednia jest celebracja namaszczenia chorych podczas Eucharystii. O tym sobie mówiliśmy. A jeśli okoliczności to zalecają, jego celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty. Po jego przyjęciu następuje Eucharystia. Jako sakrament Paschy Chrystusa Eucharystia powinna być zawsze ostatnim sakramentem ziemskiej pielgrzymki. Tym wiatykiem na przejście do życia wiecznego. I celebracja namaszczenia chorych obejmuje przede wszystkim następujące elementy. Do istoty należy co? Kapłani Kościoła wkładają w milczeniu ręce na głowy chorych i modlą się nad chorymi w wierze Kościoła. To jest epikleza właściwa do tego sakramentu. Następnie namaszczają chorego olejem poświęconym, jeśli to możliwe, przez biskupa. To jest Wielki Czwartek, msza tak zwana krzyżma, przed południem celebrowana w kościołach katedralnych najczęściej, i wtedy są poświęcane oleje święte. Dalej, czynności liturgiczne wskazują na łaskę, jakiej ten sakrament udziela chorym. Czynności liturgiczne. W praktyce, no trudno opowiadać, bo są różne doświadczenia i różne okoliczności. Natomiast księga celebracji sakramentu namaszczenia chorych daje nam bardzo wiele możliwości. I tak jak czytaliśmy, czy to w kościele, czy to w kaplicy, czy w szpitalu, czy w domu, wiadomo, że trudno też to rozwlekać, robić z tego nie wiadomo jaką długą liturgię, bo to jest sakrament chorym udzielany, cierpiącym. To nie jest jakiś pokaz czegoś, że, nie wiem, umiem ładnie śpiewać czy ładnie czytać, ale to jest sakrament chorych, więc też musimy na to zwrócić uwagę. Ale jest liturgia słowa, jest czytanie, jeżeli jest moment, to czas nawet na refleksję króciutką, ewangeliczną. Modlitwa wiernych, modlitwa Ojcze Nasz. Idealnie, kiedy przy tym sakramencie są inni członkowie rodziny, bo to też jest odpowiedź na to, co czytaliśmy przed momentem, że to jest czynność liturgiczna i wspólnotowa. Któż z nas nie chciałby w chorobie być otoczony bliskimi? Któż z nas chciałby chorować i cierpieć w samotności? Są takie momenty i mamy to doświadczenie spotkania z chorymi, kiedy oni po prostu mówią, chcę odpocząć, daj mi chwilę, ale sama świadomość tego, że jest ktoś obok, nie wiem, pokój dalej, do kogo można się zwrócić, kogo można zawołać, albo na kogo można liczyć, że zaraz przyjdzie i zobaczy, jak się czuję, co ze mną się dzieje, sama świadomość jest no, czymś niesamowitym. I o tym też pamiętajmy. Dalej, tylko tyle chcę powiedzieć na temat tego, jak tego sakramentu się udziela. O szczegółach myślę, że będzie okazja jeszcze powiedzieć. Ale do istoty jest, należy właśnie to namaszczenie czoła i dłoni osoby chorej. I wypowiedzenie oczywiście słów błogosławieństwa modlitwy. Jakie są skutki? Szczególny dar Ducha Świętego to jest pierwszy skutek. Czyli łaska umocnienia, pokoju, odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego. Co jeszcze? Ponadto, jeśli by, i tutaj cytat, popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. To jest fragment dokumentów Soboru Trydenckiego. Drugi skutek, zjednoczenie z męką Chrystusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej męki Zbawiciela. Cierpienie, następstwo grzechu pierworodnego, to jest ważne, nie łaska, choć tak możemy to przyjąć. Ale to jest następstwo, skutek grzechu pierworodnego. Otrzymuje nowy sens. Staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa. Dalej, kolejny skutek, łaska eklezjalna. Wierni, którzy ten sakrament przyjmują, łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Pana Jezusa, przysparzają dobra ludowi Bożemu. Dlaczego? Bo celebrują ten sakrament w komunii, we wspólnocie, o tym była mowa, ale też we wspólnocie ze świętymi. Cały Kościół wtedy wstawia się za tym chorym. Ze swej strony chory, przez łaskę tego sakramentu, przyczynia się do uświęcenia całego Kościoła, do dobra wszystkich ludzi. I wreszcie przygotowanie do ostatniego przejścia. Kolejny skutek. Jeśli sakrament namaszczenia chorych, o tym też już wspominaliśmy, udzielany jest wszystkim, którzy cierpią z powodu ciężkiej choroby, to tym bardziej jest przeznaczony dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia. Nazywano ten sakrament również sacramentum exentium, czyli sakramentem odchodzących. Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które znaczą całe życie chrześcijanina, czyli namaszczenie przy chrzcie, które czyni nas nowym człowiekiem, wyciska pieczęć tego nowego człowieka, namaszczenie przy bierzmowaniu, które nas umacnia do życiowej walki, i ostatnie namaszczenie, tak nieszczęśliwie katechizm to sformułował, przepraszam, że tak się wyrażam, otacza koniec naszego ziemskiego życia, ale to jest kwestia tego szeregu namaszczeń. Jest jakby obroną zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca. Skutki, czyli dar Ducha Świętego szczególny, zjednoczenie z męką Chrystusa, łaska eklezjalna, czyli ta wspólnotowość, i przygotowanie do ostatniego przejścia. Ksiądz Andrzej Zwoliński w książce W co wierzymy, to są takie rozważania o prawdach katechizmu, w piękny sposób mówi nam o sakramencie uzdrowienia chorych. Czytamy tak: choroba może prowadzić człowieka do zamknięcia się w sobie, czasem nawet rozpaczy i buntu przeciw Bogu. Może też doprowadzić do większej dojrzałości, pomóc oddzielić sprawy istotne od mało ważnych, pobudzić do szukania Boga i powrotu do Niego. Bardzo wielu ludzi przez chorobę odnalazło drogę do Chrystusa. Człowiek pomny kończący się dni życia poszukuje bowiem odpowiedzi na nurtujące go egzystencjalne pytania. W chorobie może nastąpić zbliżenie do Chrystusa, ale także głębsze zrozumienie Jego cierpienia. Wreszcie może nastąpić osiągnięcie świadomości uczestniczenia w tym cierpieniu. Święty Augustyn pisał: Jezus Chrystus wycierpiał to, co miał wycierpieć. Podwyższony na krzyżu zawołał: wykonało się. To jest, niczego więcej nie brakuje z nadmiaru moich cierpień. Cierpienia więc chrystusowe są zupełne, dokonane, lecz tylko niejako w głowie. Trzeba jeszcze, by ciało i członki wzięły udział w cierpieniach Chrystusa. A tym ciałem Chrystusa i Jego członkami jesteśmy właśnie my. Jeden z francuskich myślicieli, Emmanuel Mounier, miał kalekie dziecko. W liście do żony pisał: podchodząc do tego małego łóżeczka, czułem, że zbliżam się do ołtarza, do miejsca świętego, gdzie Bóg przemawia przez znak widzialny. Chyba nigdy nie czułem tak intensywnie atmosfery modlitwy. Żywa hostia wśród nas, milcząca jak prawdziwa hostia i jak ona promieniująca. Sakrament chorych to sakrament żywych. Namaszcza się osoby żyjące. Mówię to dlaczego. Bywają takie sytuacje, że osoba odchodzi, umiera w naszym domu, na naszych oczach, przy nas. Często nie jesteśmy tego świadomi, bo nie jesteśmy medykami, nie mamy tego doświadczenia i wezwiemy księdza za późno, kiedy już ta osoba odeszła, kiedy już nie żyje. I ta sprawa, o której mówię, jest bardzo delikatna. To jest też ogromna odpowiedzialność kapłanów, duszpasterzy, którzy mimo wszystko nie powinni odmówić. Nie powinni tak aptekarsko do tego podchodzić, mówić: no teraz już za późno. To jest moment szczególnie intymny i bolesny dla rodziny, kiedy odchodzi ktoś bliski. Dlatego, no jeżeli już minął ten czas ziemskiej pielgrzymki naszej bliskiej osoby, nie zdążyliśmy wezwać kapłana, by namaścił, by udzielił wiatyku, o którym za chwilkę kilka słów też powiemy, to powiedzmy to księdzu, niech przyjedzie się pomodlić, umocnić nas, bo ta zmarła osoba już przeszła, ale niech będzie z tymi, którzy cierpią. A że chwalebną rzeczą jest modlić się za zmarłych, czytamy w księdze machabejskiej. Dlaczego tego nie uczynić? Kapłan jest dla człowieka. A taka prośba i uczulenie dla wszystkich, którzy są przy chorym, przy odchodzącym, umierającym, by tego wezwania kapłana nie zatrzymywać jakoś, nie myśleć, a może się polepszy tej chorej osobie. Nawet jak się polepszy, to nie jest jakaś przeszkoda, żeby kapłan przyszedł i namaścił. Więc o tym też pamiętajmy. Nie czekajmy, nie zwlekajmy, kiedy coś się dzieje, prośmy kapłana. I wiatyk. Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie. Kościół poza namaszczeniem chorych oferuje Eucharystię jako wiatyk, czyli przyjęcie ciała Jezusa Chrystusa. W chwili przejścia do Ojca ma to szczególne znaczenie i szczególną wagę. Zgodnie ze słowami Pana jest zaczątkiem życia wiecznego, mocą zmartwychwstania. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, właśnie Eucharystia jest sakramentem przejścia ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. I podobnie jak sakramenty chrztu, bierzmowania, Eucharystii tworzą jedność, nazywaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, tak można powiedzieć, że pokuta, namaszczenie chorych i Eucharystia jako wiatyk, gdy życie chrześcijańskie osiąga swój kres, są sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny, tej niebieskiej, lub sakramentami, które stanowią zakończenie ziemskiej pielgrzymki, czyli ten wiatyk, coś, co wija, odwija, czyli na drogę otrzymujemy pokarm na drogę. Komunia podawana choremu bezpośrednio w niebezpieczeństwie śmierci staje się tym pokarmem. Namaszczenie chorych, tak jak inne sakramenty, o tym też mówiliśmy, jest tym ostatnim, szczególnie w formie wiatyku. Od pierwszego, od chrztu do tego ostatniego sakramentu przyjmowanego w niebezpieczeństwie śmierci, czy już tuż przed śmiercią w formie wiatyku. Bardzo często, no to nie jest tak, że mówimy proszę przynieść wiatyk, tylko proszę przyjść do chorego, raczej tak się to odbywa. Bardzo często jest tak, że no, w któryś pierwszy piątek, jeżeli jesteśmy u chorych, udzielimy Komunii Świętej, to ona staje się tym wiatykiem. Namaszczenie chorych jako ważny sakrament, którego się czasem lękamy, boimy, bo myślimy, że po jego przyjęciu niezwłocznie umrzemy, odejdziemy z tego świata. No, bać się czy nie bać? Pytanie. Bać się śmierci czy nie bać się śmierci? To też nie temat katechezy może, ale myślę, że dobry taki przyczynek do naszej refleksji. Przecież mamy świadomość, że idziemy przez ten świat jako pielgrzymi i odchodzimy. Z każdym dniem coraz bardziej zbliżamy się do tej wieczności, więc róbmy wszystko, również przez modlitwę i relacje z Panem Jezusem, byśmy na ten moment raczej oczekiwali, niż się go lękali.